Chciałbym przez najbliższych kilka minut podzielić się takim tematem, chyba pośród kluczowych tematów, pośród tych takich najważniejszych, kluczowych tematów, chyba w tej takiej samej czołówce, na samym szczycie, że tak powiem, kluczowych spraw. Sprawa kluczowa z najbardziej kluczowych. I też z pewnością jest to rzecz, o której rozmawiamy nierzadko, ale i powinniśmy rozmawiać, powinniśmy przypominać. Przynajmniej ja wiem o swoim życiu, o swoim sercu, po prostu o sobie samym, że powinienem słuchać tego i mówić o tym często i przypominać sobie, a przy okazji i wam, bracia, siostry, bo powinniśmy się razem pobudzać nawzajem do pełnienia dobrych uczynków w Panu, do trwania w wierze, do trwania przy Panu Jezusie. I Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 34 wersetu: lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I to jest taka myśl, miłość do Boga. Miłość, ta pierwsza miłość do naszego Zbawcy jest taką myślą, na której jest taką rzeczą, na której opiera się wszystko. Opiera się, to jest ta rzecz, która scala i Stary, i Nowy Testament. To jest podstawa wszelkiej relacji Boga z człowiekiem. Nie tylko podstawa chrześcijaństwa, ale i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. To jest ta główna rzecz, na której opiera się i winna opierać się relacja Boga z człowiekiem. Przede wszystkim Bóg umiłował nas. Bóg umiłował swój Kościół, dał swojego... Bóg umiłował człowieka i dał swojego Syna jednorodzonego. Ale i my powinniśmy tą miłość do Boga odwzajemnić. I jak można by zdefiniować, czym jest miłość? Można by różne definicje podawać, różne definicje wymyślać. Na różne sposoby można definiować i zastanawiać się, czym jest miłość do Boga. I zanim przeczytam werset z Biblii, który jest odpowiedzią, który odpowiada na to, chcielibyśmy spojrzeć, ponieważ nierzadko, bardzo często relacja Boga i człowieka w Biblii porównywana jest do relacji niewiasty i męża, prawda? Do relacji oblubienicy i oblubieńca. Tak odnosi między innymi apostoł Paweł, tak przedstawia tą tajemnicę małżeństwa jako właśnie podobieństwo do relacji Chrystusa ze swoim Kościołem. I tak zresztą w całej Biblii możemy tak podobnie czytać. I wiemy, gdybyśmy chcieli pomyśleć o jakimś małżeństwie, które szczególnie cenimy, które szczególnie szanujemy, gdybyśmy się chcieli zastanowić o jakichś ludziach, jakichś osobach, które wiele lat żyją w małżeństwie i są dla nas takim jakby wzorem małżeństwa, wzorem tej relacji między mężczyzną i kobietą, to moglibyśmy na pewno zaobserwować pewne rzeczy. I wiecie, nie zawsze, niekoniecznie muszą to być te takie pierwsze uczucia, emocje, które towarzyszą na początku tej relacji. One oczywiście towarzyszą i później, ale nie zawsze to jest dokładnie tak samo. Gdybyśmy spojrzeli na tych ludzi, ale są pewne cechy, które są zawsze, które są stałe, które są niezmienne, które są niezależne od uczuć, od emocji, prawda? Bo zmierzam do tego, że jest ten okres takiego pierwszego zakochania, bo zakochanie, ono wierzę, że powinno całe życie towarzyszyć w tej relacji, ale są takie jakieś pierwsze chwile, ale przez całe życie widzimy u tych ludzi niezwykłą wierność sobie nawzajem. Przez całe życie widzimy u tych ludzi tęsknotę za sobą nawzajem, że oni chcą ze sobą przebywać. Jeśli jest rozłąka, jeśli jest jakieś oddzielenie, bo tak w życiu bywa, to oni tęsknią za sobą, oni dzwonią, piszą, chcieliby jak najszybciej być razem ze sobą, prawda? To jest ta cecha. To jest ta cecha, jak oni się nawzajem szanują, jak odnoszą się do siebie, jak z jakim szacunkiem, jak są nawzajem, może dumni z siebie nawzajem. Jak się szanują nawzajem, jak odnoszą się do siebie i pewnie jeszcze wiele, wiele innych cech. Czyli niekoniecznie jest to sprawa tylko i wyłącznie uczuć, emocji. Niekoniecznie jest to na pierwszym miejscu. I teraz chcielibyśmy zastanowić się nad miłością człowieka i chrześcijanina, tego, którego Pan Jezus wybrał do Boga i do Pana Jezusa. I teraz chcielibyśmy otworzyć pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. Werset trzeci, pierwszy list Jana, 5 rozdział, 3 werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Myślę, że kilka definicji miłości moglibyśmy znaleźć również w Biblii, ale dzisiaj na tej się jakby w pierwszej kolejności chciałem skupić. Na tym polega miłość, że przestrzega się przykazań Jego, to jest tylko pierwsza część, przestrzega się przykazań Jego i druga część, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Myślę, że to jest taki test, który moglibyśmy sobie postawić, czy mamy miłość do Boga, czy nasza miłość do Boga jest miłością pierwszą, tą pierwszą miłością Boga, czy też jest to miłość, która już ostygła, oziębła, a więc pragnienie i chęć wykonywania Bożej woli. Myślę, że one świadczą najbardziej o miłości. Pragnienie i chęć wykonywania Bożej woli. A więc z jednej strony wykonujemy Bożą wolę, wykonujemy Boże Słowo, wykonujemy Boże przykazania, ale z drugiej strony nie ma w nas narzekania z tego powodu, nie ma w nas jakiegoś myślenia ojej, o rety, muszę zrobić to, muszę iść do zboru. Ojej, powinienem czytać Słowo Boże. Muszę to, muszę tamto. To jest takie ciężkie. Nie tęsknimy za tym, co było kiedyś w naszym starym życiu, ale wykonujemy Boże Słowo i nie jest to dla nas ciężarem, ale jest to dla nas radością. Myślę, że to na tym polega pierwsza miłość. Nie tylko czynimy coś, ale czynimy to z serca, z radością. Nie jest to dla nas, tak jak czytamy, nie jest to dla nas uciążliwe. Nie jest to dla nas ciężkie. I myślę, że to jest taki test. I tak jak dla tego narzeczonego nie jest trudne przejechać wiele kilometrów, żeby się spotkać ze swoją narzeczoną, czasem na drugi koniec Polski nawet, gdzieś w pociągu stojąc, tak było dawniej, prawda, gdzieś tam stojąc, myślę, że niektórzy z nas mogliby takie właśnie jakieś doświadczenia swoje z dawnych czasów opowiadać, prawda? Albo nie jest trudno pokonać wszelkie w ogóle przeszkody, wszelkie możliwe przeszkody. Nie jest trudno pokonać. Jest to radością dla niego. Tak i tutaj właśnie czytamy, że pierwsza miłość do Boga cechuje to, czy charakteryzuje się tym, że wykonujemy Bożą wolę i nie jest to dla nas narzekaniem, nie jest to dla nas trudnością, nie jest dla nas biadoleniem. I teraz To, co chciałem teraz powiedzieć, może stać w jakiejś takiej... Dopóki tego nie zrozumiemy dobrze, dopóki się nad tym nie zastanowimy, może to stać w jakiejś sprzeczności z tym, co przed chwilą powiedziałem. Bo chcę powiedzieć, że to nie znaczy, że zawsze wykonywanie Bożej woli jest dla nas tak przyjemne i miłe dla naszego ciała, prawda? Dla tego, co tak w egoistyczny sposób byśmy chcieli. To nie zawsze tak jest. I teraz gdybyśmy nawet, że jest coś takiego jak walka, jest coś takiego jak Pan Jezus powiedział, że kto chce być uczniem moim, niech się zaprze samego siebie. Niech bierze swój krzyż. Niech się zaprze samego siebie. A więc w tym wszystkim to nie jest zawsze tak. I to tak jak właśnie chciałem nawiązać znowu do tego małżeństwa, prawda? To nie zawsze są te pierwsze emocje, te pierwsze takie wzniosłe myśli w nas. Czasami jest jakiś okres takiej pustyni, prawda? Ale jest pewna walka, którą trzeba stoczyć. Pan Jezus również taką walkę toczył. I to była walka nieporównywalnie większa niż jakakolwiek walka, którą my musimy stoczyć. Jego pot był to były krwawe krople. I Pan Jezus też modlił się: Ojcze, jeżeli to możliwe, niech mnie ten kielich minie, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. A więc i to była walka nieporównywalnie większa niż to, którą musimy my toczyć, ponieważ Pan Jezus miał wziąć na siebie wszystkie nasze obrzydliwości, wszystkie nasze ohydne grzechy, wszystkie nasze ohydne upadki, wszystko to, czego wstydzimy się, co chcielibyśmy po prostu schować, o czym zapomnieć, ukryć. Pan Jezus to wszystko wziął na siebie, On to wszystko miał wziąć na siebie i to było nieporównywalnie większe niż cokolwiek, co my mielibyśmy uczynić. I On też walkę toczył, ale... Chcę powiedzieć, że wierzę w to, że człowiek, który kocha Boga, on tą walkę toczy i oczywiście jest to zapieranie się siebie, jest to wybieranie, co nie zawsze jest łatwe, Bożej woli, ale w tym wszystkim, prawda, w tym wszystkim jest taka jakaś ukryta wewnętrzny pokój i radość z tego, że się wybiera Bożą wolę. Nawet jeśli jest to zasmuceniem, nawet jeśli jest to niewygodne, nawet jeśli jest to wbrew naszym jakimś tam myślom, planom czy czemuś tam, prawda? Czyli nie zawsze, do czego zmierzam, że nie zawsze jest to takie po prostu tak sielankowo. Nie zawsze są te takie wzniosłe emocje i może nas czasami oszukiwać nasze serce czy diabeł, że jeśli toczymy taką walkę, jeśli w jakiś sposób zapieramy się siebie i myślimy sobie, że coś z naszą miłością do Boga jest nie tak, bo nie ma tych takich uczuć, które kiedyś może mieliśmy wzniosłych i takich... Nie zawsze tak to musi być. Ale jeśli po prostu wybieramy Bożą wolę, to jednak w sercu później odczuwamy tą taką wewnętrzną, głęboką radość i spełnienie, że spełniliśmy Bożą wolę, że jesteśmy przy Jezusie, że podobamy, że chcemy się Jemu podobać. To jest taka wewnętrzna radość i wewnętrzne po prostu spełnienie, przekonanie, prawda? I to jest to, że mimo że czasami jest to trudne, to jednak tak wewnątrz czujemy, że to nie jest dla nas ciężkie, bo my to robimy dla Pana, bo my kochamy, miłujemy naszego Pana. Więc tak naprawdę nie ma między tymi dwiema rzeczami sprzeczności, jak to dobrze przemyślimy i zastanowimy się nad tym. Po tym poznajemy, na tym polega miłość ku Bogu, że przestrzega się przykazań Jego. I nie są one uciążliwe, chociaż czasami są wbrew nam samym, chociaż czasami są wbrew naszemu, zazwyczaj są wbrew naszemu ja, naszemu ego, ale my po prostu dla Pana, z miłości dla Pana to czynimy, zapieramy się siebie i zwyciężamy i mamy w naszym sercu głębokie przeświadczenie, że to jest to, że po prostu wypełniamy, że jesteśmy, wypełniamy Bożą wolę. I w objawieniu Jana, w tych listach do zborów, w tym drugim liście, znaczy w drugi rozdział, tam gdzie jest list do zboru w Efezie, tam Pan Jezus skierował te słowa do braci, sióstr. Drugi od drugiego, 2:2. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpić złych, że doświadczyłeś tych, którzy podają się apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Widzimy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze serce gdzieś tęskniło za starym życiem, za starym światem, żebyśmy byli obciążeni z tego powodu, że pełnimy wolę Bożą, że wypełniamy Boże przykazania. Widzimy, że musimy nad naszymi sercami po prostu czuwać, sprawdzać, czy przypadkiem właśnie nie wdziera się to do naszego serca, bo tak jak tu czytamy, ruszę Twój świecznik i to ja wierzę, że po prostu człowiek, który nie trwa w pierwszej miłości, pierwszej czy prędzej czy później po prostu przyjdą na niego pewne próby, tak jak dla każdego przychodzą, ale człowiek, który nie ma tej pierwszej miłości, który nie sprawdza swojego serca na bieżąco, nie pierze swoich szat, to po prostu kiedy przyjdzie to doświadczenie, on ponieważ nie miłuje, nie wybierze tego, co jest Bożą wolą i będzie się tak stopniowo wtedy oddalał, aż w końcu odejdzie, aż w końcu gdzieś po prostu zboczy, zostawi, bo jego własne ścieżki, jego własne drogi, jego własne ego po prostu będzie go prowadziło, a nie Boże Słowo i Boża wola. I też chciałem tylko jeszcze zauważyć ostatnią rzecz odnośnie tej pierwszej miłości, miłości do Boga. Właściwie w każdym miejscu, o którym pomyślę w Biblii, gdzie jest mowa o miłości do Boga, tam jest też mowa o miłości do Kościoła, do braci. I tych miejsc jest tutaj mnóstwo, które moglibyśmy teraz otwierać. I to jest też taki druga rzecz, która wskazuje nam na to, czy trwamy w miłości do Boga. To jest to, czy trwamy w miłości do zboru, do Kościoła, do braci, do sióstr. To jest też taki jakby nierozerwalna rzecz, nierozerwalne coś po prostu. Tego się nie da się oddzielić. To jest taki też wskaźnik, czy miłujemy Boga. I wierzę, że to jest też coś, o co możemy prosić Pana, o co możemy zabiegać. Nie jesteśmy w tej dziedzinie doskonali. Zawodzimy, czasami przyłapujemy się na tym, że nie miłujemy tak, jak należałoby, ale możemy wołać, możemy prosić, możemy po prostu przychodzić z tym wszystkim do Pana, bo jest czas łaski, abyśmy tylko to czynili właśnie, abyśmy prali swoje szaty, abyśmy sprawdzali nasze serca przed Panem. Amen.
Ja chciałbym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia zboru z Pińczowa. Mieliśmy tam spotkanie z braćmi, pastorami z niektórych zborów, z Warszawy, z Włoszczowej, z Pińczowa, z Kielc i chciałbym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia. Miałem tam też przywilej głosić Słowo Boże. Mieliśmy później wspólne nabożeństwo z tamtym zborem, z pińczowskim. Także przeżyliśmy naprawdę taki bardzo budujący czas. Więc przekazuję serdeczne pozdrowienia. Również od brata Roberta z Yangshile, od Aberga. Wczoraj miałem okazję też rozmawiać z Robertem. On opowiadał mi to, co dzieje się w tej chwili u nich w kościele. Prosił, abyśmy modlili się o tą wdowę po Aleksandrze, abyśmy modlili się też o jego synów. Modlili o najbliższą rodzinę, to naprawdę jest trudne przeżycie. Młody człowiek, kiedy odchodzi w taki sposób tragiczny, to jest zawsze bardzo trudne. I człowiek czasami stara się zrozumieć, stara się myśleć o tym, zrozumieć dlaczego. Bracia i siostry, nie myślmy, nie zastanawiajmy się. Są rzeczy, których naprawdę nie zrozumiemy tutaj, będąc na tym świecie. Będąc tutaj na ziemi, nie zrozumiemy. W piątej księdze Mojżeszowej możemy czytać taki wiersz, że rzeczy tajne należą do Pana, a rzeczy jawne do synów ludzkich. Rzeczy tajne należą do Pana. Bracia i siostry, to jest Bożą tajemnicą, dlaczego czasami tak się dzieje. Coś, co jest naprawdę trudne do zaakceptowania dla nas. Bardzo ciężkie, bardzo trudne. Człowiek, który ma 40 lat, umiera tragicznie w czasie wypadku. To jest straszne. Ale bracia i siostry, wierzę, że kiedyś dostaniemy na tą odpowiedź i pociechą dla mnie zawsze jest to, co Paweł nauczał. Czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Czy żyjemy, czy umieramy, idziemy w jednym kierunku i spotkamy się kiedyś z Jezusem i On otworzy nasze oczy, pokaże, dlaczego tak uczynił i będziemy Mu tylko dziękować. Ponieważ On jest jedynie mądry, bracia i siostry. Bóg jest mądry. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale jest wiersz, gdzie Pan Jezus powiedział, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przez to miłość wielu oziębnie. To jest bardzo smutne, ale dzisiaj naprawdę w wielu miejscach jest to zauważalne, dostrzegalne, takie ziębnięcie Kościoła. Ziębnięcie Kościoła. To, o czym dzisiaj mówił Kuba. My dzisiaj mieliśmy spotkanie z braćmi usługującymi rano modlitewne i również mówiliśmy o pierwszej miłości, jak bardzo ważną rzeczą jest zachować pierwszą miłość do Boga, ale również miłość w Kościele. Bracia i siostry, bo czasami ludzie mogą myśleć tylko ja i Bóg, ale to nie jest prawdą. To nie jest prawdą, ponieważ wiele miejsc, tak jak Kuba powiedział, świadczy o tym, że jeśli miłujemy Boga, to również miłujemy Jego Kościół. Chociażby z listu Jana, który był dzisiaj czytany z 5 rozdziału, tam jest dokładnie powiedziane w taki właśnie sposób, że jeśli miłujemy Boga, to również będziemy miłować tych, którzy z Niego się zrodzili. A więc nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, brat i siostra, to jest ta miłość bezwarunkowa, miłość agape. To nie jest miłość, która żąda coś w zamian. I wiecie, tutaj należy zacząć od swoich domów, od rodzin, aby naprawdę miłować się tą czystą miłością między mężem a żoną, między dziećmi relacja, a rodzicami. Jakże to ważne, abyśmy tą miłość zachowali w swoim sercu. I druga rzecz, przebaczenie. 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 Wybaczaj, kiedy tylko możesz i natychmiast wybaczaj. I nie trzymaj w swoim sercu. Nie pozwól, żeby gorycz urosła w twoim sercu. Ale wybaczaj. Dąż do pojednania. Niech w domach naszych będzie pokój. To nie jest warte nawet. Jakieś głupstwa. Czasami ludzie kłócą się. To naprawdę nie ma. To nie jest nawet warte, aby się kłócić. Jakże ważne jest, byśmy pamiętali, że mamy jednego Pana. Mamy Jezusa. Kto jest Panem w domu naszym, bracia i siostry? No, mężczyźni powiedzą, no mąż. Mąż jest głową żony. To nie do końca prawda. Ponieważ Pan Jezus jest Panem naszym. Nas wszystkich. Nas wszystkich. Pan Jezus jest Panem. Pamiętajmy, w naszych domach Panem jest Pan Jezus. Niech On króluje. Niech On panuje. To jest Książę Pokoju. On przyniósł nam pokój. Pojednanie. Wybaczajmy, kiedy tylko możemy i natychmiast, nie trzymajmy urazy, nie myślmy, kto powiedział i kiedyś coś tam mi powiedział, nie rozdrapujmy, to jest narzędzie diabła, to jest narzędzie szatana. Jakże to ważne, bracia i siostry, abyśmy swoje serca utrzymali w tej pierwszej miłości. My możemy powiedzieć, że gdybyśmy chcieli być tak bardzo uczciwi, wiele mamy braków, ale nie mamy jednego, że możemy powiedzieć, że nie brak nam naszego Pana, nie brak nam Jezusa. Zawsze to możemy powiedzieć, bracia i siostry. Mamy Jezusa, który jest dawcą wszystkiego, więc jeśli brakuje ci czegoś, możesz przyjść do Niego. Tak jak jest napisane w liście Jakuba, że jeśli brakuje komuś mądrości, niech przyjdzie, modli się z wiarą, a Bóg daje chętnie i bez wypominania. I nie chodzi tylko o mądrość. Jeśli brakuje miłości Tobie, osłabłeś, wołaj, módl się do Boga, nie pozwól na to, aby Twoja lampa nie paliła się, ponieważ płomień jest też wyrazem miłości. Nasze lampy mają być pełne oliwy, oleju, to jest Duch Boży, Duch Święty, ale wiemy, że po co jest ten olej, aby płonął, on musi świecić się, ta lampa świeci w ciemnościach i to jest miłość do Boga, wykonujemy Jego Słowo. Chcemy otworzyć Księgę Dziejów Apostolskich, Dzieje Apostolskie, piąty rozdział, 12-13 wiersz. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielił się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Chcielibyśmy przeczytać jeszcze jeden fragment. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Więc widzimy tutaj dwa wersety, które świadczą o działaniu Boga, cudownym działaniu Boga. I można powiedzieć o takim okresie pokoju, spokoju, kiedy to Kościół był w wielkim poważaniu. Nikt z postronnych nie ośmielił się nawet przyłączyć do nich. Lud miał ich w wielkim poważaniu. Tak jest powiedziane. Takie świadectwo jest wystawione o Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj natomiast czytamy o Kościele, który się pomnażał i cieszył się pokojem. Bracia i siostry, ale gdybyśmy przeczytali teraz 12 rozdział Dziejów Apostolskich i pierwszy wiersz, czytamy tutaj, a w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Kazał ściąć. To jest ta sama Ewangelia. To jest ta sama Ewangelia. To są te same czasy. Mniej więcej 30-40 lat. To jest okres opisany tych dziejów apostolskich. To działo się mniej więcej na przestrzeni 30-40 lat. Ale to jest dokładnie ta sama Ewangelia, gdzie Herod targnął się na członków zboru i czytamy, że Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, pozbawił go życia. Więc bracia i siostry, Biblia uczy nas, że kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, będzie znosił różnego rodzaju sprzeciwy, prześladowania, ale pamiętajmy na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Świat już jest pokonany przez Pana. Świat naprawdę jest już pokonany. Więc bracia i siostry, apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale powiedział takie słowa, że utrapienia czasu teraźniejszego nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. To jest niesamowity wiersz. Paweł, który przechodził przez prześladowania, którego życie wisiało na włosku wielokrotnie, który był ukamienowany wręcz i powstał rzekomo z martwych, no tak wielu biblistów twierdzi, ponieważ to kamienowanie to nie było takie zwykłe tylko rzucanie kamieniami, ale tego człowieka wkopywano w ziemię i on wystawał tylko jego tułów i on był po prostu zarzucony tymi kamieniami. Paweł powstał z tego, to jest niesamowite. Sam opisuje o sobie w liście do Koryntian, przez jakie uciski musiał przejść. I właśnie ten Paweł, który przeszedł przez tyle ucisków, przez tyle różnych doświadczeń i prób, on mówi takie słowa, że utrapienia teraźniejszego czasu to jest nic. To jest kompletnie nic w porównaniu z tym, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Więc pomyślmy sobie, że kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, w Dziejach Apostolskich czytamy, że po 40 dni objawiał się uczniom pańskim. I czytamy, że On głosił wówczas o Królestwie Bożym. Kiedy chodził po ziemi, mówił o wielu prawdach duchowych. Mówił o tych najważniejszych, najistotniejszych rzeczach, które dotyczą duszy ludzkiej. Ale kiedy objawił się uczniom, zwiastował na temat Królestwa Bożego, na temat przyszłości, wieczności. Bracia i siostry, Bóg powołuje nas do wieczności. Bóg powołuje nas do wieczności. I ten próg, kiedy przekraczamy ten próg wieczności, to jest niesamowite. Paweł stwierdza, że lepiej być z Bogiem. On nawet nie powiedział, nie wiem co wybrać, jedno i drugie mnie pociąga, ale lepiej być z Panem. I wolałbym być u Pana, bo to daleko lepiej. Paweł tak mówił. Ale ze względu na Kościół, ze względu na służbę, do której Bóg go powołał, obdarowanie, łaskę, którą otrzymał, on wolał zostać na ziemi po to, by jeszcze służyć Kościołowi. Nie można było go przestraszyć śmiercią. Nie można było zrobić nic Pawłowi tak naprawdę. Bracia i siostry, czytamy w liście do Rzymian, że nic nie jest w stanie nas odłączyć, oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Nic nie jest w stanie nas odłączyć, oddzielić od tej miłości, od obecności Boga. Nikt nie jest w stanie zabrać Ci Chrystusa. Nikt i nic i nigdy nie oddzieli Ciebie, nie odłączy od Chrystusa, od Jego miłości. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. A więc kiedy czytamy tego typu miejsca jak tutaj, kiedy Herod zaczął gnębić, kiedy kazał Jakuba ściąć, a dla nas to jest takie trudne, takie ciężkie do przyjęcia, ale przecież nie jesteśmy powołani do życia na ziemi, na tej świecie, ale do wieczności. Nie trzymajmy się tak bardzo kurczowo tego świata. Nie trzymajmy się. A więc, bracia i siostry, to, co najpiękniejsze, najwspanialsze, jest dopiero przed nami. Biblia mówi, że ugnie się przed Nim wszelkie kolano i każdy język będzie musiał wyznać, że Chrystus jest Panem. Że Jezus Chrystus jest Panem. Dzisiaj jeszcze nie widzimy tego, dlatego że żyjemy w czasie łaski i w czasie dopustu Bożego. Bóg dopuszcza do wielu rzeczy. Bóg dopuszcza. Zwróćmy uwagę, że Bóg szanuje człowieka. I Bóg nie zmusza do niczego człowieka. On zwiastuje słowo poprzez swoje sługi i człowiek może pójść za nim albo też i nie. A zwróćmy uwagę, że diabeł jest zupełnie inny. Diabła nie musisz o nic prosić, a on ci się z butami do twojego życia wejdzie. Jak tylko znajdzie troszeczkę choćby otwarte drzwi, chociaż troszeczkę otwartą furtkę, od razu przyjdzie, aby kraść, aby zatracać, aby niszczyć, aby deprawować. Bo po to przyszedł diabeł i jego nie musisz o nic prosić, ale Boga musisz prosić. Bo przed Panem musimy się uniżyć, bracia i siostry, aby On błogosławił nas, aby działał w nas. Ale przyjdzie moment, kiedy On powróci w chwale i wielkiej mocy. Czytamy o tym wyraźnie. W chwale i wielkiej mocy. I Biblia mówi o Nim, że to przez Niego i dla Niego wszystko powstało. Wszystko należy do Chrystusa. Cała ziemia, cały wszechświat jest własnością Chrystusa. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A więc Pan powróci tutaj. I Pan założy zupełnie inne rządy. Czytamy o tym tysiącletnim królestwie, o milenium. Księga Objawienia bardzo wyraźnie mówi nam o tych rzeczach, o panowaniu Chrystusa, o Jego chwale, Jego mocy, Jego potędze. A więc to, co najpiękniejsze, najwspanialsze, to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, jeszcze do serc ludzkich nie wstąpiło, Bóg przygotował dla tych, tak jak słyszeliśmy, Kuba mówił, dla tych, którzy Go miłują. Dla tych, którzy Go miłują, dla tych, którzy Go kochają całym sercem. Więc widzimy tutaj Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że to się podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni przaśników, więc był to polityk, sprytny polityk, politycznie poprawny człowiek. Strzeżmy się kwasu Heroda. Pan Jezus mówił, strzeżcie się kwasu Heroda i kwasu faryzeuszy. Faryzeusze, wiemy, byli obłudnikami, ale kwas Heroda na czym polegał? No właśnie na tym, że był to politycznie poprawny człowiek. On potrafił zbudować nawet Żydom świątynię. Herod wybudował świątynię Żydom. Ale zwróćmy uwagę, że o tej świątyni nie ma ani wzmianki na temat, w jaki sposób powstała, jak została przygotowana, dlatego że Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Pan nie miał z tym nic wspólnego. To była Herodowa świątynia, tak można powiedzieć. Politycznie poprawny człowiek. Chciał zjednać sobie wpływowych, bogatych Żydów. I dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie wielu ludzi staje się politycznie poprawnymi ludźmi. Strzeżmy się tego. Strzeżmy się tego. Kościół winien podobać się tylko jednemu, Chrystusowi. Do tego Bóg nas powołał. Jesteśmy oblubienicą, która ma się podobać Chrystusowi. I koniec. To wszystko. Do Niego należymy. Jego jesteśmy własnością. A więc widzimy tutaj brata Janowego kazał ściąć, ale gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, to już kazał pojmać i Piotra. I czytamy, że były to dni przaśników, a gdy go ujął, wtrącił do więzienia, przekazał czterem, czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: oparz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzeczy mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim. Lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która im się sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę, nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to: to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal, a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadził ich na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. Jest niesamowita historia, jest tutaj opisana. Widzimy, że ostatnie słowo zawsze należy do Pana. Ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. On jest w niczym nieograniczony. Musimy pamiętać, bracia i siostry, że Bóg jest Bogiem, który powołuje do bytu to, czego nie ma, co nie istnieje. Pan może stworzyć to, co zechce. I Pan może zrobić to, co zechce. I to jest nasz Bóg, na którym mamy polegać. Potężny, wielki, święty i mocny w działaniu. Widzimy, Piotr został pojmany i umieszczony w więzieniu. I bardzo pilnie był strzeżony. Tutaj przekazano go czterem, czwórką żołnierzy. To jest 16 co najmniej żołnierzy. Tak jakby był nie wiem jakim przestępcą. Skuty łańcuchami i między dwoma żołnierzami spał. Straszny przestępca. Bardzo niebezpieczny człowiek. Dla diabła był bardzo niebezpieczny. Dla szatana był bardzo niebezpieczny. I to sam diabeł chciał doprowadzić do śmierci tego apostoła, aby zatkać jego usta, aby Piotr nie głosił. My wiemy, że w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy zwiastował, jak mnóstwo ludzi nawróciło się. Oczywiście było to wpisane, jest to dzieło łaski. Oczywiście człowiek sam z siebie nie ma, nie posiada takiej mocy. Jest to moc od Ducha Bożego, Ducha Świętego. Są to dzieła Boże, do których Bóg powołuje swoje dzieci, swoje sługi. A więc widzimy, diabeł chciał zatkać usta Piotra i sprawił, że on był w taki sposób strzeżony. I tutaj widzimy, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami, wiedząc, że na drugi dzień może być stracony. Ten jego sen jest co najmniej dziwny. Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego on spał, dlaczego był taki spokojny. Spójrzmy na Pana Jezusa, który płynął z uczniami w łodzi I kiedy była burza, uczniowie panikowali, bali się, byli przerażeni i przestraszeni. Natomiast Pan Jezus spał spokojnie. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus, kiedy inni śpią, On się modli. On się modli. Kiedy inni ludzie śpią, Pan Jezus się modli. I kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi doświadczenie, On ma pokój, nadnaturalny pokój, cudowny pokój, tak jak to Piotr, który polega na Słowie Bożym, polega na obietnicach pańskich. Zwróćmy uwagę, że kiedy Pan Jezus rozmawiał z Piotrem, jest to opisane w Ewangelii Jana, ostatnie słowa, które wypowiedział Pan Jezus do Piotra, między innymi powiedział Pan Jezus takie słowa Piotrowi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Piotr był przygotowany w pewnym sensie, ale zwróćmy uwagę, że tutaj jest powiedziane, gdy się zestarzejesz. Gdy się zestarzejesz. Według wszystkich biblistów Piotr tutaj, kiedy był pojmany, kiedy był w więzieniu, pojmany przez Heroda, nie był jeszcze starym człowiekiem. A więc on wiedział, że jeśli Jezus powiedział do niego, że będzie czas, kiedy ty się kiedyś zestarzejesz, więc to jeszcze nie jest pora na umieranie. On wiedział, że Bóg może wszystko uczynić. Podobnie jak Abraham, który usłyszał, aby złożyć swojego syna na ofierze, Izaaka. I dlaczego on zrobił to? Dlaczego on to uczynił? Czytamy o tym w Hebrajczykach, w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, tam gdzie jest opisany ten rozdział bohaterów wiary. Tam jest powiedziane, że on wiedział, że Bóg ma moc wzbudzić z umarłych. Wiedział i wierzył z całego serca, że ma moc wzbudzić nawet z umarłych. Więc bracia i siostry, to jest niesamowita wiara, kiedy ufamy w Boże obietnice, kiedy ufamy w Boże Słowo. Piotr usłyszał, kiedyś zestarzejesz się, i usłyszał to z Pana Jezusa, ale tutaj on jest jeszcze młodym człowiekiem, dlatego spokojnie śpi, dlatego wie, że słowo Pana jest pewne i prawdziwe i choćby nie wiem, co wokół działo się, to jego słowo musi się wypełnić, bracia i siostry. Polegajmy na Słowie Bożym, nigdy na emocjach, nigdy na to, co widzą Twoje oczy, co słyszą Twoje uszy. My czytamy w Izajaszu, kiedy jest proroctwo o Panu Jezusie Chrystusie, to między innymi jest powiedziane, że Pan Jezus nie będzie sądził na podstawie widzenia oczu i na podstawie słyszenia swoich uszu. Jest inny rodzaj sądu, jest po prostu Duch Boży, Duch Święty. To jest ta inna duchowa rzeczywistość. Bóg chce nas tego uczyć, byśmy nie polegali tylko na pięciu swoich zmysłach, abyśmy nie polegali na tym, co widzisz, co słyszysz, bo to wcale jeszcze nie musi być prawda, to wcale nie musi być jeszcze tak, jak to jest Tobie przedstawione. A więc Piotr śpi, jest spokojny, śpi między dwoma żołnierzami. A tutaj czytamy, że zbór nieustannie modlił się, nieustannie za niego do Boga. Modlił się do Boga. O, niedawno mówiliśmy na temat modlitwy, że są takie kręgi, gdzie uczy się, że modlitwa to jest tak jak strzała, tak jak jakiś pocisk, że Twoje słowa wypowiadane, one same w sobie mają moc. To jest absolutna bzdura i nie ma potwierdzenia w Biblii. O tych naukach Biblia nie mówi. Ale bracia i siostry, kiedy my modlimy się do Boga, to nie działają nasze słowa, ale działa Bóg, odpowiada Bóg. Bóg działa, Bóg odpowiada na modlitwę. Kiedy my modlimy się do Niego, prosimy Go, wołamy do Boga, to Bóg może odpowiedzieć. I może odpowiedzieć w najmniej oczekiwany sposób, tak jak tutaj zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w tym ciemnym miejscu, w celi. W tym miejscu, gdzie człowiek jest pogrążony, jakby w depresji, odcięty od wszystkiego, pojmany, związany, wbrew sobie zaprowadzony, ale tam zajaśniała cudowna światłość. bo Bóg posłał swojego anioła. Bracia i siostry, kiedy apostoł Paweł znalazł się na okręcie, kiedy płynął, musiał stanąć przed cesarzem, nie chciałbym wszystkiego opowiadać, mówić, ale dla przypomnienia, on był na okręcie i wiemy, że zerwał się ten wicher zwany Eurakylon, potężny wicher, który pochwycił ten okręt i żeglarze nie mogli sprostać temu wichrowi. Porzucili wszystko, wyrzucili już cały towar niemal za burty, ale nadal ta burza szalała. I jest powiedziane, że gdy przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. To jest powiedziane, nawet nadzieja już znikała. Tu nie ma mowy o wierze. Nadzieja jest jakby takim przedsionkiem wiary. To jest taki przedsionek wiary, kiedy pojawia się nadzieja w twoim sercu. Ale to nie jest jeszcze wiara. A tutaj czytamy, że nawet nadziei już nie mieli na to, że cokolwiek się zmieni. Więc przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała i ten okręt był miotany. I ci, którzy byli na tym okręcie, w 100% byli pewni, że zginą, że to jest koniec. Przez wiele dni ani słońca, ani gwiazdy. Pomyślmy, w takiej burzy być, to jest coś strasznego. I tutaj czytamy, oni długo byli bez posiłku. Wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł, trzeba było mężowie posłuchać mnie, nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek, albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. A więc kiedy Paweł otrzymał to przesłanie od anioła, to jest posłanie z Boży, anioł jest sługą pańskim, jest posłańcem, który przyniósł Pawłowi słowo, jestem przekonany, że całkowita niepewność opuściła Pawła. Kiedy przychodzi Bóg, bracia i siostry, ciemność musi ustąpić. Kiedy przychodzi światłość od Boga, twoja depresja, zniechęcenie, niechęć musi odejść, musi ustąpić. Dlatego, że Bóg jest potężny, jest wielki, jest cudowny, jest mocny w dziele, w działaniu. Bracia i siostry, tutaj Paweł powiedział, stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę. Czy możemy tak powiedzieć, że mamy Boga, do którego należymy, że mamy Boga, któremu cześć oddajemy, tak jak Paweł? Paweł powiedział, Bóg, do którego należę, posłał anioła do mnie, Bóg, któremu cześć oddaję. Jeśli należysz do Boga, jeśli oddzieliłeś się dla Boga, jesteś Jego własnością i czcisz Pana, Pan nigdy o tobie nie zapomni, pamiętaj o tym. Pan nigdy nie porzuci swoich dzieci, nigdy swojego ludu nie pozostawi. I choćby burza szalała i słońce się nie pokazywało, ani gwiazdy, i ta nadzieja może już nawet znikać. Oczekuj, wbrew nadziei oczekuj. Oczekuj na to, że Bóg pośle swoje słowo. Niedawno mówiliśmy o Symeonie, który był sprawiedliwy, bogobojny i Duch Pański był nad nim. I tam była jeszcze jedna cecha wymieniona o Symeonie, że on był tym, który oczekiwał na pociechę Izraela. Oczekiwał. Bracia i siostry, jakże to jest ważna cecha dzisiaj pośród dzieci Bożych. Czy ty oczekujesz na to, że coś się zmieni? Czy oczekujesz, kiedy modlisz się, wołasz, tylko po prostu modlisz się i tak, no już tak musi być. Ta modlitwa to jest tylko taka modlitwa, taka po prostu, no nie wiem, można powiedzieć rutyna. Ale kiedy my modlimy się, bracia i siostry, oczekujemy, spodziewamy się łaski Bożej. Biblia mówi, że Pan zna tych, którzy Mu ufają i że przeprowadza ich przez wezbrane fale. Bóg zna tych, którzy Mu ufają, którzy na Nim chcą polegać. On szuka takich ludzi, którzy chcą na Nim polegać. Jego oczy przepatrują ziemię. On szuka jednego człowieka, który chciałby na Nim polegać. Chciałby polegać w 100% na Bogu. A więc widzimy tutaj znalazł Pawła, do którego posłał anioła, wskutek czego ten anioł był posłany. Jak myślimy, bracia i siostry, Paweł był mężem modlitwy. Jego usta nie były zamknięte. Kiedy przychodzimy tutaj, pamiętajmy, Kościół jest nazwany między innymi domem modlitwy, po to, by modlić się do Boga, by wypowiadać prośby, by Go czcić, chwalić, wielbić. Do tego Bóg nas powołał, bracia i siostry. Tak jak Paweł mówi tutaj, Bóg, do którego należę i któremu cześć oddaję. Cześć oddaję. My wiemy, że Bóg szuka takich, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Bo ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. A pamiętajmy, że prawdą, jedyną prawdą jest Chrystus i Jego Słowo. To jest Pan Jezus i Jego Słowo. To jest prawda, której mamy się trzymać. A więc widzimy tutaj, pojawił się anioł i światłość zajaśniała w tym ciemnym miejscu, w celi. I trąciwszy Piotra w bok, obudził go mówiąc, wstań prędko. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, czy my jesteśmy skorzy do tego, by słuchać Boga, by być posłusznym Bogu? My dobrze, kiedy słuchamy Słowa Bożego, to jest dobrze. Kiedy czytamy Biblię, karmimy swojego wewnętrznego człowieka, to jest bardzo dobrze. My tego potrzebujemy, potrzebujemy duchowego wzrostu. Ale to ma jakiś cel. To, że my czytamy Słowo Boże, bracia i siostry, a niektórzy, tak jak Kuba mówił, ze wzdychaniem to robią, no to czasami chyba nie rozumieją, po co to Słowo jest. To Słowo nie jest jakieś dane nam po to, byśmy my je czytali tylko dla samego czytania, tak jak gdyby to była jakaś religijna czynność. Absolutnie, mylimy się, jeśli tak myślimy. To jest całkowicie, jesteśmy w błędzie. Słowo Boże jest naszym zabezpieczeniem. To jest nasze zabezpieczenie po to, byśmy nie zbłądzili, po to, żeby ciebie coś złego nie spotkało tutaj, na tym świecie, na tej ziemi. Gdybyś słuchał Słowa Bożego, zwróćmy uwagę. Czytaliśmy przed chwileczką Pawła, który stanął tam na statku i mówił, lepiej było słuchać mnie, dlatego że Paweł ich przestrzegał. I mówił, nie wypływajcie stąd, nie wypływajcie stąd. Ale co jest napisane, że setnik wolał słuchać właściciela statku i sternika. Wolał słuchać ich, profesjonalistów, tak? A Paweł kto tam jest? On się nie zna na żegludze, nic nie może nam powiedzieć. Ale jednak Paweł przyniósł słowo od Boga. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, że rzeczy, które są z Ducha Bożego, są głupstwem dla cielesnych ludzi. Oni nie rozumieją tych rzeczy, które pochodzą z Ducha Bożego. Oni nie rozumieli tego, że Paweł mówił im absolutną prawdę. Nie wypływajcie, bo spotka nas coś złego w tej podróży. A więc widzimy, to było słowo od Boga. Gdyby posłuchali, uniknęliby tego wszystkiego. Przynajmniej zachowaliby ten statek i towar. Nie mieliby takich strat. Nie mieliby takich przeżyć strasznych, traumatycznych. A więc, bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy rozumieli, po co jest to Słowo Boże. Po co ono jest? To jest zabezpieczenie. To jest to, żeby nas chronić. Bóg dał nam Słowo, żeby nas chronić. Żeby chronić nas. Żeby nic złego ciebie nie spotkało. Oto Słowo wskazuje nam drogę. Pan uczy nas, jak mamy iść, jak mamy postępować, jak mamy żyć. To jest cudowne Boże Słowo, które mamy w sercu przechowywać, aby nie grzeszyć przeciwko Bogu. Bracia i siostry, więc widzimy, anioł pojawił się i on mówi, wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego, oparz się i włóż sandały swoje. I Biblia mówi, i uczynił tak. Piotr uczynił tak, czyli był posłuszny temu, co mówił anioł. I dalej anioł mówi do niego i rzecze mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Bracia i siostry, to jest droga wyjścia z naszych ciężkich tarapatów, z sytuacji, być może ktoś jest dzisiaj w takiej celi śmierci, tak by się wydawało. I tam nie ma światła i nie ma nadziei. I jesteś jakby związany łańcuchami. Jesteś jakby skrępowany i nie wiesz, co zrobić. Jest sytuacja, która cię przewyższa. Nie jesteś w stanie temu sprostać. Wołaj do Boga. Wołaj do Jezusa. On pośle swoje słowo. I nie zawsze jest tak, że Bóg od razu objawia cały plan. Ale tak jak tutaj, anioł mówi, wstań. Wstań. I on wtedy wstał. Oparz się. Wtedy się opasał. Włóż sandały. Włożył te sandały. Uczynił tak. I mówi, pójdź za mną. Poszedł za nim. Narzuć na siebie płaszcz. Zrobił to. Więc bracia i siostry, czasami ten plan Boży jest wyjawiany nam, pokazywany tak po części, częściowo. Pan może nas w taki właśnie sposób prowadzić. Nie widzisz jeszcze zakończenia tej sprawy. Nie widzisz jeszcze, jak to się rozwiąże, ale kiedy trwamy w modlitwie i oczekujemy na pomoc od Boga, oczekujemy na pomoc od Pana, Pan może w taki sposób działać. Dlaczego? Ponieważ jest różnorodna mądrość Boża i różne sposoby działania. Choć ten sam Bóg, ten sam Duch, ale różne sposoby działania, różne dary łaski. Pamiętajmy o tym. To jest ten sam Bóg. Działa w różny sposób. To jest ta różnorodna, cudowna mądrość Boża, na której chcemy polegać. Więc widzimy, Piotr jest posłuszny. On podąża za aniołem. Wyszedł więc i podążał za nim, tak jak anioł mu mówił. I minęli pierwszą, drugą straż i doszli do żelaznej bramy, która wiodła już do miasta. Kiedy chodzimy do więzienia w Opolu, tam jest potężna żelazna brama. Nie jest łatwa, by ją sforsować. Jeśli ktoś tam wjedzie, jest taka brama, przez którą wwożą więźniów, to wiedzą, że tak szybko stąd już nie wyjdą. To nie jest takie łatwe wyjść na zewnątrz, ale zwróćmy uwagę, to jest powiedziane, ta brama sama im się otworzyła. Sama? Czy ktoś kiedykolwiek widział, że samo coś się dzieje? Bóg otworzył tą bramę. Czyli to jest symbol takiej niemożliwych rzeczy, które są dla nas niemożliwe do wykonania. Absolutnie niemożliwą rzeczą jest to, żeby otworzyć sobie bramę więzienia, o której porze chcesz. To jest niemożliwe, to jest niedorzeczność. Pomyślmy, to jest niedorzeczność. Ale Bóg mógł otworzyć i otworzył. I Piotr wyszedł na wolność. I to jest niesamowite, bracia i siostry. Pan może wyprowadzić każdego człowieka z najgorszej sytuacji, z najgorszego położenia, z najtrudniejszego położenia, z najgorszej burzy. Bóg ciebie wyprowadzi. Polegaj na Jego słowie, polegaj na tym, co On chce tobie mówić, co ci chce przekazać. Ale ważną rzeczą, byśmy my polegali na tym słowie i wykonywali to słowo. Byśmy nie byli tylko słuchaczami, którzy tylko słuchają, ale tymi, którzy wykonują. I tutaj też jest ważne, by modlić się, Panie, pomóż mi być wykonawcą Twojego słowa. Ja nie potrafię wykonać Twojego słowa. To jest lepsze niż udawanie. To jest o wiele lepsze niż udawanie, bo Bóg zawsze do szczerej modlitwy przyzna się. I Bóg okazuje łaskę. Jak mamy wykonywać słowo? Zwróćmy uwagę, kiedy Paweł pisze swoje listy. Na samym początku listu zawsze pisze łaska wam i pokój, a kończąc list również mówi o łasce, podkreśla łaskę Bożą. Wewnątrz listu natomiast jest mnóstwo przykazań i zaleceń. A więc jak mamy wykonać te przykazania i te zalecenia Pawłowe, które pochodzą przecież od Ducha Bożego? Przez łaskę, bracia i siostry, przez łaskę, to jest Boże poparcie. Nie rozumiemy tej łaski. Przez wiarę, przez łaskę to się stanie. Bądź poddany, bądź uległy Bogu. A jeśli się potkniesz, to nie jesteś jedyny, który się potknął. Wszyscy się potykamy. Jest ważne, aby nie pozostać w tym miejscu. Gdzie to nie jest hańba, jeśli ktoś się potknie. Hańbą jest, kiedy człowiek zostanie w tym położeniu. Kiedy nie będzie chciał wstać już. Ale pomyślmy, gdybyś widział Twoje dziecko, które się potyka i leży gdzieś tam w kałuży, co, przeszedłbyś obojętnie? Absolutnie nie. Podniesiesz natychmiast, dasz mu nowe ubranie. Pocieszysz go, tak działa Bóg. Bracia i siostry, jeśli tylko wyciągniesz swoją dłoń do Niego, jak się potykasz, Pan ciebie podniesie. Bóg ciebie podniesie. My żyjemy w czasie łaski, bracia i siostry. To jest czas łaski, przebaczenia. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że nasze grzechy mamy zamieść pod dywan. Absolutnie nie. Nasze grzechy mają znaleźć się na Golgocie, na krzyżu. One tam mają swoje miejsce. I mimo, że one tam zostały wszystkie osądzone. I kiedy je wyznajemy, bracia i siostry, nie przechowujemy w sercu, nie ukrywamy. Kiedy wyznajemy grzechy nasze, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. I oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie tylko od niektórych, od wszelkiego grzechu Bóg oczyści. I podniesie takiego człowieka, który chce żyć dla Niego, który chce służyć Jemu. Więc bracia i siostry, pamiętajmy o tym, jakże to ważne. Bóg dał nam swoją łaskę. Dał nam też dar wiary, abyśmy polegali na Nim. Byśmy przez wiarę, przez łaskę podążali za Chrystusem. A więc widzimy, kiedy Piotr wyszedł na zewnątrz już poszedł do domu, do Marii i pukał tam do tych drzwi. I tutaj pewna dziewczyna, jest wymienione jej imię, Rodę, przyszła, by nasłuchiwać, poznała, że to Piotr. Ona tak była szczęśliwa, tak była radosna, że zapomniała, by mu otworzyć. I pobiegła oznajmić. I to jest to miejsce, gdzie ludzie zgromadzali się na modlitwie. A więc, bracia i siostry, jakże ważną rzeczą jest modlitwa. O jak wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, czyli człowieka, który polega na usprawiedliwieniu poprzez wiarę. Kiedy modlimy się, kiedy wołamy, kiedy prosimy, Pan naprawdę jest dobry, Bóg jest łaskawy. Bóg odpowie w swoim czasie i w swój sposób. On nie oznacza, że odpowie tak, jakbyś sobie tego życzył. Nie oznacza, że będzie działał w taki sposób, jak oczekujesz. Ale On w swoim czasie przyjdzie i w swojej mądrości i mocy podniesie, odpowie i da wyjście. To jest niesamowite. Więc pamiętajmy, że nie ma takiej sytuacji, z której nie byłoby wyjścia. Jezus jest drzwiami dla owiec. A więc oznacza to, że jest wyjście z każdej sytuacji. Jeśli Jezus jest drzwiami dla nas, to ja mogę zawsze do Niego przyjść. Ja mogę zawsze przyjść do Jezusa. Mogę zawsze na Nim polegać, obyśmy to wiedzieli. Oby dzieci o tym nasze wiedziały, abyśmy im to przekazywali. Abyśmy je uczyli modlitwy, że kiedy razem z nami są tutaj w kościele, to nie są tylko po to, żeby obserwować i malować sobie gdzieś tam na karteczce, ale też mają czas, kiedy mogą się modlić do Boga. Myślicie, że to nie zostaje? Ja znam takie świadectwo człowieka, który był wychowany w rodzinie wierzącej i w wieku 15 lat całkowicie zbuntował się. On mieszkał w Stanach Zjednoczonych, poszedł na ulicę i był przez jakiś okres związany z jakąś grupą przestępczą. Głupie rzeczy robił, straszne rzeczy robił. Popadł w wielkie tarapaty. Ale przyszedł moment w jego życiu, że zaczął sobie przypominać właśnie te nabożeństwa. Kiedy matka go tam przyprowadzała, kiedy on tam siedział i słyszał te wszystkie modlitwy i mógł odczuwać działanie Ducha Świętego. On sobie przypominał o tym wszystkim. I przyszedł czas, kiedy zaczął wołać do Boga, do tego, który jest prawdziwy. I Pan go wyciągnął z tych tarapatów. On teraz służy Bogu, bracia i siostry. Jakże to ważne, byśmy inwestowali już od samego początku w nasze dzieci. Abyśmy uczyli je Słowa Bożego i polegania na naszym Panu, Jezusie Chrystusie, który jest zawsze wierny, który nigdy nas nie porzuci i nie pozostawi. Pamiętajmy o tym. A więc widzimy tutaj ten przykład Piotra, jest niezwykłym przykładem dla nas. Oznacza to, że nie ma sytuacji, z której nie byłoby wyjścia. Nie ma takiej sytuacji, ona nie istnieje. Tak jak Paweł okrążony był w Damaszku, kiedy chcieli go schwytać, złapać, pojmać. Czytamy o tym, że malutkie okienko w murze było, tak? I uczniowie go przez te okienko w koszu na linie spuścili. Pamiętajmy, Bóg ma zawsze takie okienko dla ciebie, dla mnie ma. Pamiętajmy o tym. To są zasady duchowe, które Bóg chce, abyśmy mieli w swoim sercu, aby to zostało w nas na zawsze. Byśmy wiedzieli, komu zaufaliśmy, komu powierzyliśmy swoje życie i na kim polegamy. Więc nie ma sytuacji, która jest bez wyjścia. Nie ma, nie istnieje. Pan jest Bogiem i do Niego należy ostatnie słowo. Bracia i siostry, chciejmy powstać. Podziękujemy Panu Jezusowi. Chwała Tobie, Boże nasz. Panie Jezu, dziękujemy Ci za cudowną Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za moc Twojej drogocennej krwi. Za to, że zawsze możemy na Tobie polegać, Panie, że możemy Tobie ufać. O, dziękujemy Ci, że nie ma takiej burzy, której Ty nie mógłbyś zgromić, Panie Jezu. że nie ma takiej sytuacji, z której Ty nie mógłbyś dać wyjścia. Chcemy Ci za to dziękować, Boże nasz. Pragniemy chwalić i sławić Twoje święte, cudowne imię. Panie, niech Tobie będzie chwała. Prosimy Ciebie o Ducha Świętego, abyś posłał Go, Panie, do nas, abyś napełnił serca nasze, abyś odnowił nas, ożywił, Boże nasz. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy wzmocnienia od Ciebie dzisiaj, Jezu. Abyś Ty błogosławił, abyś dotykał się serc naszych. Panie Jezu, niech Tobie będzie chwała za wszystko. Chciejmy wielbić Boga. Poproszę o braci, aby poprowadzili nas w pieśniach. Chwała Tobie, Jezus. Dzięki Ci, Boże nasz. Dzięki, dzięki Ci, Królu Zbawca. O, chwała Tobie, Jezus. Zaproszenie do modlitwy, jeżeli są osoby, potrzebujesz Bożego dotyku, wzmocnienia, zapraszam, abyście wyszły do przodu. Będziemy modlić się do tego, który ma moc, do tego, który może odpowiedzieć, który jest drzwiami dla owiec, który odpowiada, który się nie spóźnia, do tego, który, do którego należy to ostatnie słowo. Pamiętajmy, Bóg nasz jest Bogiem wszechmocnym, wszechmogącym. On wszystko może uczynić.